każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy, zaczynamy w nowym roku. Jeżeli komuś nie składałem życzeń, to wszystkiego dobrego, szanowni słuchacze. Łączymy się z naszymi gośćmi, radnymi Gorzowa. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość, szef klubu. Dzień dobry.
Witam Państwa.
I Radosław Wróblewski, szef klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Rok rozpoczął się smutno, jeśli chodzi o Gorzowską, bardzo smutno, jeśli chodzi o Gorzowską Radę Miasta. Zmarła radna Grażyna Wojciechowska, wieloletnia radna, i pogrzeb w najbliższy poniedziałek. Jak będziecie pamiętać panią Grażynę? Radosław Wróblewski.
Tak, rzeczywiście to jest smutny czas dla Gorzowskiej Rady Miasta. Odeszła jedna z naszych koleżanek, która praktycznie od zawsze była radną. Myślę, że osoba, która najdłuższy staż w Radzie Miasta Gorzowa miała. No niestety stało się inaczej. Pani Grażyna nas opuściła. W mojej pamięci ja miałem okazję być radnym w okresie kadencji 2010-2014 i teraz od 2018 roku, więc miałem okazję ją poznać bliżej. Dla mnie była to osoba niekonwencjonalna, osoba o bardzo wyrazistych poglądach, o bardzo wyrazistych takich akcentach w swojej pracy. Dążyła zawsze konsekwentnie do realizacji swoich planów, zamierzeń. I taką ja zapamiętam. No, będzie pewnego rodzaju pustka, bo rzeczywiście ona też, na przykład jako szefowa Komisji Spraw Społecznych, nadawała pewien ton pracom komisji, to kierowała komisją, wiele rzeczy realizowała w ramach właśnie tejże to komisji, na wiele rzeczy zwracała uwagę. No i właśnie teraz jej zabraknie, więc wszystko będzie trzeba zorganizować, chociażby w tej sferze spraw społecznych w Radzie Miasta, na nowo gdzieś analizować, pracować nad wieloma tematami, które przez panią Grażynę były zapoczątkowane, były poruszane. No, zawsze tak jest, że gdy odchodzi ktoś z naszego otoczenia, właśnie tutaj otoczenia takiego społecznego, jakim jest właśnie Rada Miasta, pozostaje pustka, pozostaje takie pytanie, dlaczego, no ale tak widocznie musiało być, to jest już fakt, w poniedziałek będziemy ją żegnać ostatni raz w trakcie pogrzebu. I zapamiętajmy ją tak, jak każdy z nas gdzieś jej obraz w swojej głowie ma zachowany.
Tomasz Rafalski.
Oj, gdybyśmy mieli rozmawiać o pani Grażynie, panie redaktorze, to prawdopodobnie by zabrakło zdecydowanie nam tutaj czasu i do wieczora moglibyśmy rozmawiać. Była tak barwną osobą, tak charakterystyczną, tak specyficzną. Dla wielu jej sposób bycia był nie do przyjęcia. Inni z kolei ją za to kochali. Ja może tak pokrótce powiem, bo to była osoba taka, której, obok której nie dało się przejść przecież obojętnie. Jak mieliśmy posiedzenia komisji czy sesji, wszyscy sobie żartowaliśmy, że w zasadzie nie musiałaby używać mikrofonu, bo słychać ją w każdym zakątku Urzędu Miejskiego. I powiem, i zostanie olbrzymi smutek. Olbrzymi, bo ona wnosiła taką specyficzną atmosferę. Jednych może drażniła, innych bawiła, ale na pewno była merytoryczna w tym, co mówiła. Na pewno była jak czołg, jak miała coś do zrealizowania, to parła do przodu i trzeba powiedzieć, że była w tym skuteczna. Miała swoje ulubione dziedziny, w których walczyła jak lew o każdy kawałek funduszy, czy dofinansowania, czy przychylności ze strony Rady Miasta. Ale niech za... za takie podsumowanie tego wszystkiego, co możemy powiedzieć o pani Grażynie, nie będzie to, że każda w zasadzie osoba w Gorzowie, każdy urzędnik, jeżeli przychodziło do rozmowy o jakichś sprawach miejskich, szkoły, czy takich spraw okołopolitycznych, jak padało imię Grażyna, to w zasadzie nie trzeba było mówić nazwiska. Więc niech to będzie takim dobrym podsumowaniem tego, jak ważna była dla miasta, dla nie tylko radnych, dla mieszkańców, dla wszystkich, nie mówiąc już nawet o rodzinie, pani Grażyna Wojciechowska. Więc pożegnamy ją w poniedziałek na pewno z dużym smutkiem.
I tutaj stawiamy smutną kropkę. Idziemy dalej. Panowie, jeśli chodzi o Gorzów, zacznijmy od rzeczy bardzo ważnej dla mieszkańców. Chodzi mi o komunikację miejską. Nie tak dawno temu prezydent Gorzowa zapowiedział, że no, być może będą cięcia w rozkładzie jazdy. Wszystko to jest spowodowane kosztami tutaj energii, kosztami paliw. MZK też o tym wspominało, ale teraz pytanie. Czy to jest dobry kierunek? Czy MZK nie powinno w Gorzowie mocniej walczyć o klienta poprzez rozwój, czy w drugą stronę ograniczanie dostępności, jeśli chodzi o połączenia? Bo mamy różne opinie mieszkańców, ale też spoza Gorzowa. Robiliśmy materiał o pani mieszkance Santoka w Gorzowie, która narzekała na to, że niby jest połączenie, a jednak ono jest ograniczane. Jak panowie na to patrzycie? Radosław Wróblewski.
To jest rzeczywiście sytuacja złożona. Nasz przewoźnik funkcjonuje jako spółka i ta decyzja, czy ewentualne decyzje dotyczące zmniejszenia liczby połączeń w naszym mieście nie będą dobrymi decyzjami. Będą to trudne decyzje, ale nie będą to dobre decyzje. My obserwujemy jedną rzecz. Już od wielu, wielu lat tak naprawdę spada liczba pasażerów w komunikacji miejskiej. To widać po naszych ulicach, ile osób na co dzień posługuje się samochodami, innymi środkami transportu kołowego, ale przede wszystkim samochodami. I druga ważna, istotna rzecz. Chcę przypomnieć, że nie tak dawno przyjmowaliśmy nową politykę parkingową, w której jednym z celów jest między innymi to spowodowanie tego, by nasi mieszkańcy zaczęli chętniej, częściej korzystać z komunikacji miejskiej. A zatem to, że rozszerzyliśmy strefy płatnego parkowania w mieście, że będą podniesione stawki za parkowanie, no ale między innymi w zamian mieszkańcy powinni liczyć na to, że usprawnimy właśnie komunikację miejską w mieście. No i teraz jeżeli zderzymy jak gdyby te dwa fakty, czyli powiedzmy nowa chociażby polityka parkingowa i to, że MZK raczej będzie w tym momencie rezygnować z częstotliwości kursowania autobusów tak jak to do tej pory miało miejsce, no to troszeczkę wpadamy w pułapkę. Nie osiągniemy tego celu. Nie osiągniemy. I tu jest ta kwestia. Proszę zobaczyć, że już wiele lat temu niektóre samorządy w Polsce wprowadzały w ogóle bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców. Takie próby były. Niektóre się z nich wycofały. Niektóre powiedzmy gdzieś tam jeszcze próbują kontynuować to. A zatem to widać jednoznacznie, że jest tutaj bardzo duży problem. Natomiast ja uważam tak, że komunikacja miejska to są usługi właśnie, które miasto świadczy na rzecz swoich mieszkańców. To jest jedno z podstawowych zadań miasta i w tym momencie my powinniśmy zrobić wszystko, żeby te usługi były świadczone na coraz wyższym poziomie i żebyśmy ratowali właśnie liczbę chociaż właśnie tych częstotliwości połączeń, liczbę też linii autobusowych. No, mamy tramwajowe, na razie nie mówimy o obcinaniu, ale remontujemy co więcej linie tramwajowe, tak?
I kupujemy tramwaje.
Jeśli chodzi o autobusy, kupujemy nowy tabor, oczywiście, że tak. Miasto działa tak właśnie na takiej zasadzie, że też tam, gdzie jest możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na nowy tabor, to robimy. No a tutaj czekać może nas taka niespodzianka, że będzie mniej kursów wykonywanych przez autobusy miejskie. Oczywiście też będziemy czekać na szczegóły, bo to jest kwestia na jakich liniach, w jakim czasie na przykład właśnie te przewozy będą zmniejszane. Ale powiem tak, to nie jest dobra informacja i ja boleję nad tym, bo według mnie chociażby ten cel związany z polityką parkingową, a w domyśle także zmniejszeniem liczby pojazdów samochodowych, osobowych, kursujących w ciągu dnia po naszym mieście, no po prostu nam się będzie oddalał.
Tomasz Rafalski.
No jak rzadko kiedy, ale tutaj muszę się w pełni zgodzić z kolegą Wróblewskim. Są jednak kwestie, w których tutaj też patrzymy się na pewne sprawy w podobny sposób. No jest to na pewno taki zły symptom, nie? Jakby pokazuje coś wbrew, coś przeciwnego do rozwoju miasta. No bo jeżeli rozumiemy, że jeżeli miasto się rozwija, to rozwijają się sieci komunikacyjne, zwiększają się częstotliwości, ponieważ jest coraz więcej ludzi, coraz więcej miejsc różnych prac i tak dalej. No widzimy, że jeżeli zwija się nam komunikacja miejska, może jest to jakiś taki symptom stagnacji w naszym mieście. Ale oczywiście tutaj tylko to są jakieś dywagacje, bo może chodzi o jakąś zwykłą optymalizację tych połączeń. Zobaczymy, co to będzie. Wolę nie wychodzić tutaj w przestrzeni. Zobaczymy, co zaproponuję, bo tak faktycznie nie znamy jeszcze dokładnie szczegółów, ale jest to na pewno niepokojące i absolutnie niespójne w związku z tym, co zrobiono z parkingami w Gorzowie. Ponieważ uczestniczyłem też w pracach tego zespołu i sprzeciwiałem się tym podwyżkom wyraźnie. I było obiecywane, że będziemy rozwijać komunikację miejską w związku z tym, że jest coraz drożej i że mają być droższe parkingi. Będzie większa sieć. Obiecywano, w zasadzie ja mówiłem, że to wszystko miałoby sens wtedy, kiedy komunikacja miejska szłaby w kierunku komunikacji darmowej lub bardzo taniej. Nie dzieje się tak. Ceny zostają takie, jakie są i do tego zaczynają się zwijać linie. No, to jest bardzo niepokojące, ale poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczmy, co przedstawi nam magistrat i wtedy będziemy już na zimno oceniać, ale należy tutaj znak zapytania pod tymi pomysłami postawić duży.
Ja tak myślę z punktu widzenia pasażera o takiej prostocie. Ja wiem, że są aplikacje mobilne, które pozwalają korzystać i kupować bilet nie ten fizyczny, a w komórce, ale taka prostota. Podam przykład Wrocławia. Wchodzi się do tramwaju czy autobusu, ma się tylko kartę płatniczą. Myślę, że większość z nas taką kartę ma. Wybiera się bilet, przykłada, kupuje, koniec. Wchodzi kontrola, która na podstawie karty weryfikuje, czy ktoś ma bilet, czy nie. W Gorzowie różnie to wygląda, jeżeli ktoś okazyjnie tylko korzysta z komunikacji miejskiej, no to musi się trochę nachodzić za biletem albo za odliczoną kwotą i tak dalej. Więc tutaj też prostota. Cały czas nie wiem, dlaczego miasto nie stawia na te linie, które są dochodowe. Myślę na przykład o tym pomyśle tramwaju na ulicy Piłsudskiego w Gorzowie. Trochę by to kosztowało, ale no według wszystkich dostępnych analiz, które miasto upubliczniło, to jest jedyna linia obok chyba Piasków, która jeszcze nie działa, która by przynosiła zysk MZK i dopłacalibyśmy jako miasto mniej. Ale panowie, idziemy dalej, bo czas biegnie. Ja chciałem też zapytać jesteśmy jeszcze w Gorzowie, o tę inwestycję niekomunikacyjną, a edukacyjną, bo buduje się Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w poszpitalnych budynkach przy ulicy Warszawskiej. Dla wszystkich słuchaczy nie z Gorzowa, przypomnę, że tam zainwestowano ogromne pieniądze, także unijne i coraz dłuższy czas w te inwestycje. Słyszymy, że trochę się po raz kolejny wydłuża przejście tam chociażby pracowni, już nie mówię o uczniach. Czy w połowie roku w panów opinii dojdzie do przeprowadzki uczniów i będą tam szkoły zawodowe się przeprowadzać, bo słyszymy, że budynek ten żółty dawnych przychodni jest w tak złym stanie, że jednak nie opłaca się go remontować, a będzie wyburzany. Co panowie na to? Tym razem zacznę od Tomasza Rafalskiego.
No to byłoby dobre pytanie do kierownika budowy, który tym zawiaduje. Czy to jest w ogóle możliwe, że to zostanie skończone? Bo prawda jest taka, że to są stare budynki. Łatwiej jest przewidzieć tak naprawdę budowę budynku od zera niż remont starych murów. Niektóre, tak mówiąc tutaj w cudzysłowie, kwiatki wychodzą w trakcie remontów. Inne tak na dobrą sprawę nie wiemy do końca, co się jeszcze może tam okazać. Ja mam nadzieję, że magistrat zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, jaką byłoby nieprzygotowanie szkoły do przyszłego roku szkolnego. I mam głęboko wierzę w to, że i wykonawca, i nadzorca, czyli tutaj mówimy o mieście, przyłoży się do tego, żeby to wszystko zostało zakończone w tym terminie, do którego musimy być zobowiązani.
Radosław Wróblewski, jak pan na to patrzy? No bo to jest, to od początku zapowiadała się bardzo, bardzo kluczowa inwestycja dla rozwoju Gorzowa, no bo w końcu szkoły nie tylko niehumanistyczne, a zawodowe, i tutaj miasto podkreślało to słowo zawodowe, no a teraz to wszystko tak powoli, jak pan na to patrzy?
No i dalej to będą szkoły zawodowe, również z kształceniem, edukacją humanistyczną, ale teraz ważna jest informacja następująca. No niestety zapowiada się kolejny poślizg. Ja mam nadzieję, że tutaj ja bym, tak jak kolega mówi, kierował pytania do kierownika budowy. Ja bym kierował pytania do pana prezydenta, do urzędników, którzy tak naprawdę bezpośrednio odpowiadają za tę inwestycję. I tak naprawdę co dalej, jaki jest plan, bo pytanie jest następujące. Czy my możemy pozwolić sobie na to, by uczniowie nie poszli do tej szkoły we wrześniu 2022 roku? Wiemy, że będzie to taki rok specyficzny, bo tam będzie też pewnego rodzaju kumulacja roczników. A więc tych uczniów w szkołach ponadpodstawowych Gorzowa może pojawić się zdecydowanie więcej. I teraz, jeżeli my nie przygotujemy tego obiektu na czas, no to myślę, że będziemy mieli problem. Pewno duży, mały, nieważne, będzie to problem. Kolejna rzecz, rzeczywiście, no wyszło teraz tak, że stary obiekt, bardzo stary, trzeba pewne części wyburzać, no ale to też jest proces. Ten obiekt, przypomnę, podlega pod konserwatora zabytków, pod jego nadzór, a zatem to też ustalenia, trwanie w czasie pewnych rzeczy, to też kosztuje. Kolejna rzecz, żeby to wyburzyć i postawić coś nowego, znowu trzeba będzie pewno szukać przesunięć w budżecie samego projektu inwestycyjnego albo też dodatkowych nowych środków, bo to też jest dodatkowy niespodziewany koszt. I jak gdyby ten cykl, takie koło się zamyka. I rzeczywiście, no cóż, naszą rolą jako radnych jest w tym momencie monitorowanie tego poprzez zadawanie pytań. Zresztą nie ukrywam, że my jako klub radnych od początku monitorujemy przebieg tej inwestycji, zadajemy te pytania. Przypomnę, że one padały, jeśli chodzi o czas otwarcia nowej szkoły. Padały te pytania już w ubiegłym roku, kiedy przekształcaliśmy w ogóle placówki, likwidowaliśmy stare szkoły i powstała przecież nowa szkoła, która ma być przeniesiona się właśnie na ulicę Warszawską. No i cóż, trzeba zrobić wszystko, żeby nie zawieść. Przede wszystkim nie zawieść uczniów, rodziców i nauczycieli, których dzieci i nauczyciele, którzy pracują w nowej szkole, a jeszcze uczą w starych budynkach, a przede wszystkim naszą młodzież, po to, żebyśmy nie odwlekali znowu tej inwestycji w czasie. Oby tak nie było, no my, tak jak jeszcze raz powtarzam, jako radni możemy to monitorować i ewentualnie szukać też środków w budżecie i proponować prezydentowi, co można w zamian czego zrobić, no bo to taka nasza rola w tej sytuacji jest.
Na pewno będziemy pytać o tę szkołę. Jeśli chodzi o ten rok, który przed nami, to na pewno jedną z takich kluczowych inwestycji dla Gorzowa jest budowa hali sportowej. Ja jeszcze zapytam Radosława Wróblewskiego a propos właśnie tej inwestycji, bo nie tak dawno temu magistrat informował, my też mówiliśmy o tym na naszej antenie, że dopytywał się w Urzędzie Marszałkowskim o obiecane 2 miliony w każdym budżecie do tej hali. W końcu usłyszeliśmy też na sesji, panowie usłyszeli, że takie pieniądze będą, ale nie ma ich zapisanych literalnie w budżecie, będą z rezerwy. Czy to nie jest trochę dziwne, że miasto musiało się dopytywać? Radosław Wróblewski.
A to jest w ogóle dziwna sytuacja. Ja powiem tak, ja już kiedyś pan redaktor jeszcze w początku grudnia, z tego co pamiętam, pytał również mnie na antenie o tego typu rozwiązania. Ja pozwoliłem sobie rozmawiać i z radnymi Syniku, tutaj z Gorzowa i w Urzędzie Marszałkowskim i rozmawiałem z panem prezydentem. Dla mnie to był taki dziwny moment, ale powiem tak, no pieniądze po prostu są. To, że akurat one nie są wprost zapisane, ale umowa jest zobowiązująca, te pieniądze po prostu są. Trzeba tylko skutecznie dogadać się, w jaki sposób te pieniądze sięgnąć, co trzeba spełnić, jakie wymogi trzeba w tym momencie spełnić, jakie dokumenty przygotować. I ja myślę, że to jest kwestia już tylko i wyłącznie techniczna, natomiast te pieniądze są i po prostu trzeba z nich skorzystać.
Tomasz Rafalski, jak pan skomentuje?
No, skomentuję to tak, że no, ta inwestycja jest bardzo bliska mojemu sercu. I bardzo cieszyłem się, kiedy usłyszałem od Urzędu Marszałkowskiego, że jest gotów przeznaczyć część, niedużą w skali samego projektu, ale zawsze ważną jednak, to są miliony złotych, i wspomóc tą budowę. No, zasmuciło mnie później jakieś takie unikanie tego tematu, ale ja głęboko wierzę, że ludzie, którzy tym zarządzają, nie strzelą sobie perfidnie w kolano i po prostu spełnią swoją obietnicę, ponieważ no, to byłaby katastrofa i dla tutaj naszego gorzowskiego budżetu, bo musielibyśmy znaleźć te miliony dodatkowo gdzieś ucinając, i katastrofa wizerunkowa dla Urzędu Marszałkowskiego i pani marszałek, więc myślę, że to nie nastąpi i spokojnie co roku będziemy dostawać 2 miliony złotych. Szkoda, że po takich perypetiach.
Ja tylko przypomnę między innymi też
Radosław Rublewski.
Tak, na stronach mediów społecznościowych Lubuskiego Centrum Informacyjnego jest na ten temat materiał. Tam wypowiada się również pan rzecznik Urzędu Miasta, pan Wiesław Ciepiela, gdzie też potwierdza między innymi tą kwestię, że te środki są. Tak jak mówię, ja mam nadzieję, że to jest już tylko i wyłącznie kwestia techniczna, a po prostu jeżeli powiedziano, że te środki są dostępne, to one są po prostu dostępne i trzeba jak najszybciej z nich skorzystać.
Tak podsumowując to, co do tej pory się wydarzyło w Gorzowie i tak patrząc na te priorytety inwestycyjne miasta, w pana opinii co będzie najbardziej kluczowe w tym nowym 2022 roku? Inwestycja, działanie miasta, co to może być takiego, co zapamiętamy i powinniśmy na to położyć taki akcent w tym nowym roku? Radosław Wróblewski.
Przede wszystkim trzymajmy wszyscy kciuki, żeby w miarę rozsądnie i dobrze kończyć te inwestycje, które już są. Tak jak pan redaktor tutaj wspominał, CEZIP, hala widowiskowo-sportowa. Przypomnę, mamy jeszcze stadion lekkoatletyczny, chociaż akurat wczoraj przyjeżdżałem obok niego i rzeczywiście coraz ładniej tam się robi. Widoczny już zarys bieżni, trybun, oświetlenia. Mamy w tym momencie cały czas remont głównych dróg, czyli Sikorskiego, Chrobrego. Też czekamy, aż to się zakończy, chociażby ten węzeł koło Kina Słońca. Mamy też cały czas remont dróg, wylot właśnie na Strzelce Krajeńskie. Więc tych inwestycji jest bardzo, bardzo dużo, a przed nami kolejne. No chociażby kwestia aplikowania, a później realizacji ewentualnie remontu ulicy Kosnierów Gdyńskich. Więc też duże przedsięwzięcie i za to trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję też, że te propozycje, które zostały składane przez radnych, przez kluby i co do których prezydent wyraził zgodę, wspólnie znaleźliśmy jakiś konsensus, a więc małe, drobne rzeczy, że one również zostaną w pełni, podkreślam to bardzo mocno, w pełni zrealizowane w bieżącym roku kalendarzowym i budżetowym.
Tomasz Rafalski.
No, Gorzów jest na tyle kompaktowym, niedużym miastem, że tak naprawdę tych dużych inwestycji nie ma aż tak wiele i tutaj wszystkie skrzętnie wymienił mój przedmówca. Tak, jest to rok taki, w którym będziemy kończyć inwestycje, które rozpoczęły się wcześniej. Mówimy o tych głównych ciągach komunikacyjnych, hali widowiskowo-sportowej, tak jak już było powiedziane. Czekamy również na Kosynierów Gdyńskich, tak, bo nie wyobrażam sobie, że przy tych remontach, które są obecnie, nie zostanie zrobione Kosynierów i byłoby to niejako takie domknięcie pewnego planu, pewnej całości. Również tutaj czekamy, aż na wiosnę zostanie otwarty dla mieszkańców Park Róż. To wszystko się ma skleić w tym roku, który się właśnie zaczął, w całość. Więc tych nowych rzeczy no nie będzie za dużo, ale to nie znaczy, że ten rok jest jakiś taki nieobfitujący w kreatywność w mieście. To właśnie w to jest ten rok, w którym my mamy zobaczyć, jak ten Gorzów będzie wyglądał po tym wszystkim, co myśmy przecierpieli jako mieszkańcy, oglądając wieczne remonty. I miejmy nadzieję, i to jest kluczowe, że te remonty nie będą się znowu przeciągać, znowu będziemy mieli nowe terminy lub inne przypadki, które sprawią, że miasto wciąż będzie w takim stanie budowy, stagnacji i po prostu czekamy na to jako mieszkańcy, jako radni, żeby zobaczyć całość tego, bo tylko wtedy będzie można w pełni to ocenić. Jak ruszą samochody wszystkimi ulicami, zobaczymy faktycznie, jaki to miało wpływ na przepustowość ulic i zobaczymy, jak wygląda to miasto. To jest bardzo kluczowy rok dla rozwoju miasta.
Zostawmy go.
Jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze, ale dosłownie to zdanie do przyszłości. No też oczywiście kolejna bardzo ważna rzecz i wyzwanie przed miastem, zwłaszcza przed panem prezydentem i jego urzędnikami, to jest kwestia planowania rozwoju na najbliższe lata i sposobu jego finansowania. I mam tu na myśli chociażby przygotowywanie się do pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie. Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. Nowy program, który w tym roku pewno będzie już ruszał i tutaj no, mamy powiększony miejski obszar funkcjonalny, zintegrowane inwestycje terytorialne. Gorzów ten MOW powiększył, więc to też przed właśnie ratuszem, prezydentem, jego urzędnikami bardzo duże wyzwanie.
No ale na razie decyzja przed chyba...
Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli mówię o tej obwodnicy z DK22, która miałaby iść w kierunku S3 i jest to jeden ciąg, bo teraz, przed paru dniami dosłownie dowiedzieliśmy się, że w Zielonej Górze będzie powstawać za bagatela ponad 300 milionów złotych w okolicach zachodnia obwodnica miasta. I powiedzmy sobie szczerze, no są to takie epokowe jakby projekty dla miast. I takim projektem również byłaby ta północna obwodnica. I to jest zadanie bardzo ważne i bardzo istotne dla miasta na przyszły rok, żeby pozyskać fundusze na ten projekt. No i tutaj też ten 2020 rok będzie pod znakiem takiej walki o te fundusze na ten projekt, na pewno.
A propos obwodnic, bo to jest temat na koniec, który chciałem poruszyć, już nie dotyczący Gorzowa, a Drezdenka, ostatnio konferencja wojewody lubuskiego, także burmistrz Drezdenka, dotycząca właśnie obwodnicy, właściwie dokończenia, bo tam dwa etapy już, jeśli chodzi o zdaje się 2014 albo 15, Urząd Marszałkowski otwierał te dwa pierwsze odcinki krótkie obwodnicy Drezdenka, ale Drezdenko czeka na trzeci, czwarty. Wojewoda lubuski informował o tym, że w połowie jest rządowe dofinansowanie i był taki apel w stosunku do zarządu województwa, aby tą drugą połowę tej inwestycji pokryć. Wiem, że w poniedziałek ma być przedstawione stanowisko zarządu województwa lubuskiego w sprawie właśnie, myślę, chyba tej też, bo w komunikacie czytam, że w sprawie budowy lubuskich obwodnic, więc myślę, że też Drezdenka, ale już możemy ten temat, mi się wydaje, poruszyć, bo go sygnalizowałem. Radosław Wróblewski, panie radny, czy co usłyszymy, czy jak to z pana punktu widzenia, no i z punktu widzenia partii, która współrządzi regionem, wygląda?
Znaczy tak naprawdę do tej pory usłyszeliśmy od pana wojewody, że zachęca tutaj do podjęcia decyzji o dofinansowaniu tychże to działań inwestycyjnych. Tak, tu są kolejne dwa etapy, tam jest mniej więcej 58 milionów i 120 milionów, a więc to są bardzo duże pieniądze, bardzo duże. Z tego co wiem, na dzień dzisiejszy zarząd też będzie podejmował decyzję, co zrobić jak gdyby z tą kwestią, ale tutaj nie chcę się wypowiadać. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jest zapowiedziana konferencja prasowa i tam ewentualnie usłyszymy, jakie będą dalsze kroki. Natomiast no, to też nie jest prosta rzecz. Przypomnę, że w tym roku i tak w budżecie zarząd województwa dużo środków przeznacza na kwestie chociażby transportu, na kwestie dróg, a wielkość kwoty, które tutaj mówimy w przypadku Drezdenka, to są kwoty jeszcze przed jakimikolwiek przetargami, a niestety mamy tak, że ceny rosną. Przypomnę, że znowu mamy wzrost inflacji. Na grudzień w tym momencie stopa inflacji to jest 8,6% liczona rok do roku, a w stosunku do listopada o 0,9% inflacja wzrosła, więc trzeba się liczyć z tym, że również ceny wszelkiego rodzaju produktów, komponentów, materiałów budowlanych i tym samym usług też pójdą w górę. Tutaj jest kwestia też taka kluczowa, o której warto pamiętać, bo jeżeli na przykład znalazłoby się jakieś dofinansowanie chociażby centralne z Funduszu Dróg Samorządowych, to na przykład zazwyczaj tu tego typu inwestycje, jak właśnie drogowe obwodnice w regionach, gdzie województwa składają wnioski ze strony rządowej, to tak widać właśnie, że tam, gdzie na przykład zarządy województw są w rękach koalicji albo też jednego ugrupowania, a nie ma tam Prawa i Sprawiedliwości, to tak jakoś tak statystycznie rzecz biorąc widać, że maksymalne dofinansowanie to jest na poziomie 50%, a w województwach, gdzie te PiS na przykład współrządzi, no to dofinansowanie potrafi być na poziomie 60 i 70%, więc widać pewną też dysproporcję. Ja powiem tak.
Ja, no, wie pan co, ja to pytanie zadałem przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości tydzień temu. To dosłownie pytanie i usłyszałem przedstawicielowi Urzędu Wojewódzkiego. Usłyszałem taką odpowiedź, że żebym sumował liczbę obwodnic budowanych chociażby w samym powiecie strzelecko-drezdeneckim i dofinansowanie rządowe, no to, to wtedy się okaże, że tych finansowanych przez rząd, współfinansowanych przez rząd obwodnic w Lubuskiem jest no trochę, więc no to dofinansowanie też nie może być takie, że tylko w Lubuskiem będzie.
Oczywiście, to ja też przytoczę takie dane. Tam, gdzie koalicja sejmikowa z PiS-em, 29 wniosków, na przykład 70% dofinansowania otrzymuje 11 wniosków, 60% 10 wniosków. A tam, gdzie PiS nie rządzi w sejmikach, 22 wnioski, 70% dofinansowania 0 wniosków, 60% dofinansowania tylko 2 wnioski, a cała reszta ma 20 wniosków, 50% dofinansowania.
Tomasz Rafalski, więc, na koniec.
Więc ja tylko powiem krótko. Chciałbym, żeby również pan wojewoda nad tym się pochylił i o tym pamiętał.
Tomasz Rafalski.
No jeżeli już rozmawiamy o dysproporcjach, to i jesteśmy przy temacie Urzędu Marszałkowskiego, to oczywiście możemy porozmawiać o dysproporcjach, które dotyczą północy i południa województwa. No ja mam czasami wrażenie, że województwo lubuskie dla Urzędu Marszałkowskiego kończy się gdzieś w okolicach Świebodzina. I powiem tak, my mówimy tutaj o drogach, ja mam przed sobą wykaz robót drogowych, które są zaplanowane przez Urząd Marszałkowski, z tych takich największych. I wszystkie trzy w kwotach tam ponad 20 milionów dotyczących dróg wojewódzkich 295, w okolicach Babi Mostu, obwodnicy Kosieczyna, Podmokla Wielkiego, to są okolice też Świebodzina, 28 milionów. Most przez Odrę, droga wojewódzka numer 282, to również jest południe i również koło 30 milionów. I tutaj troszeczkę boli to, że jeżeli my walczymy tutaj o północ, zawsze spotykamy się z jakimś takim negatywnym odzewem. Tak przed chwilą mówiliśmy o hali, że zostało coś obiecane, później znowu powstał jakiś ten problem i trzeba się dopominać, prosić i tak dalej. No rozumiem to, że pani marszałek jest z południa, że tam jest jakby siedziba Urzędu Marszałkowskiego i zawsze to tak jest, że bliżej, no ale też mówimy o jakiejś dużej dysproporcji, tak jak na kulturę na przykład, również mają być remonty wykonane. Gdzie mają być remonty wykonane? W Zielonej Górze Teatr Zielonogórski, Filharmonia Zielonogórska, a w Gorzowie mamy mieć dodatek do remontu Muzeum Lubuskiego w Bogdańcu, o którym podejrzewam, że nie wszyscy nawet wiedzą, że istnieje. Więc moglibyśmy tutaj mówić, jeżeli pan, ten kolega Wileski mówi o dysproporcjach, to mógłby się wypowiedzieć na temat tych dysproporcji. I dlaczego tak
chętnie,
jest, bo to wasi koledzy z Zielonej Góry w taki sposób traktują północ województwa.
Jedno zdanie, Radosław Wileski, musimy już kończyć. Tak,
ale jedno zdanie,
jedno
bo
zdanie.
Tutaj jest bardzo ważne, jak chcę się wypowiedzieć. No otóż tak to wygląda, że Gorzowski Teatr w ciągu ostatnich kilku lat za pieniądze Urzędu Marszałkowskiego, a przede wszystkim pieniądze unijne, został kompleksowo, całkowicie wyremontowany wewnątrz, na zewnątrz i wokół. Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum im. Jana Dekerta za pieniądze unijne, marszałkowskie zostało, jeśli chodzi o ulicę Warszawską, całkowicie wyremontowane. Jeśli chodzi o Gorzowski Spichlerz, zostało całkowicie wyremontowane. Teraz jest czas na Bogdaniec, a teatr akurat w Zielonej Górze, no w tym momencie jego kolej jest teraz na tego typu inwestycje związaną z rozbudową. Tam ma być scena taka letnia, lalkowa, a więc to jest nieduża inwestycja. Jeśli chodzi o kulturę, na pewno będą pieniądze na Gorzowską Filharmonię, Jazz Club pod Filarami, na Festiwal Romane Dyweca. Mówię o pieniądzach miękkich na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, artystyczne, prace remontowe szpitala, rozbudowa hali. Te pieniądze, tak jak mówię, są. Centrum Usług Wspólnych na ulicy Walczaka, kontynuacja stypendiów dla studentów pielęgniarstwa.
Ale to są rzeczy, które będą... To są miękkie tematy, które są
zapisane w budżecie.
A twarde inwestycje drogowe...
Szkoda,
że pan się nie wypowiedział o twardych inwestycjach drogowych. Niech pan powie, jaka jest różnica między... Od wielu lat jest duża dysproporcja między środkami przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski na inwestycje drogowe. Pomijam już fakt, że GDDiK jest w Zielonej Górze, tam jest łatwiej przyciągnąć również te inwestycje centralne. Ale jakby tego było mało, to jeszcze Urząd Marszałkowski dzieli te pieniądze absolutnie nieproporcjonalnie. Więc my tutaj jako mieszkańcy wspólnotowego regionu cierpimy.
Tomasz Rafalski kończy.
To nie jest cierpienie. Ja tylko do kolegi
Rafalskiego.
Niech kolega zapyta w takim razie, w jaki sposób rząd sfinansował, jak doszło do tego, że rząd finansuje właśnie tą obwodnicę kolejną w mieście Zielona Góra za tak duże pieniądze i wtedy będziemy rozmawiać.
Oj, panowie.
Dziękuję za brak odpowiedzi na moje pytanie.
Mówili gorzowscy radni.
To nie było na to odpowiadać, więc nie odpowiedziałem.
Panowie, musimy już kończyć. Niestety, ale daliście mi panowie pomysł na kolejne tematy w naszej audycji. Na pewno się niedługo spotkamy i porozmawiamy. Myślę, że dyskusja była ciekawa. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
I Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czujemy się zobowiązani, że zainspirowaliśmy pana redaktora i do usłyszenia.
Hubert Pietroński realizował tę audycję. Ja nazywam się Marcin Sasin. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Miłego weekendu.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.